Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W piątek 14 lutego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. To święto ustanowione w styczniu tego roku, a ustawę podpisał niedawno prezydent Rzeczpospolitej. O Armii Polskiego Państwa Podziemnego dzisiaj w programie. Naszym gościem jest dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Jedynak. Witam Pana.
Dobry wieczór.
Są spory, no bo wszędzie, jak otworzymy sobie jakikolwiek w internecie dokumencik opisujący Armię Krajową, to jest tam wytłuszczone, że 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa.
I w tym momencie...
Robimy błąd merytoryczny?
Robimy oczywiście błąd merytoryczny, bo tu sięgnąć trzeba do znakomitej pracy Andrzeja Chmielarza i Grzegorza Jaśnickiego, Armia Krajowa 39-45, panowie udowadniają, że Armia Krajowa powstała w 1939 roku. 27 września 1939 roku w otoczonej Warszawie, gdy jeszcze Warszawa broniła się przed nawałą niemiecką, powstała pierwsza organizacja, Służba Zwycięstwu Polsce, która dała podwaliny, która była zaczątkiem Armii Polskiego Państwa Podziemnego. I to ta data jest datą powstania Armii Krajowej, a nie 14 lutego.
To dlaczego powołujemy się na tę datę 14 lutego i to dokładnie w 1942 roku?
W historii Armii Krajowej są trzy takie ważne daty. 27 września 1939, 14 lutego 1942 roku oraz 19 stycznia 1945, czyli rozwiązanie AK. Natomiast 14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych wydał rozkaz do komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej, w którym informował o zniesieniu nazwy Związek Walki Zbrojnej.
To jest osiągnięcie internetu, że możemy zajrzeć do tego dokumentu podpisanego przez wodza naczelnego Sikorskiego, generała Broni. Podaje do wiadomości treść rozkazu. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową, podległą panu generałowi jako jej dowódcy. To i pismo adresowane do Grota Roweckiego, tak?
Tak jest. Pismo adresowane do generała Grota Roweckiego, który był komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej, czyli tej organizacji konspiracyjnej.
Tutaj musimy przypomnieć, to listopad 1939 roku, kiedy Służba Zwycięstwu Polsce, ta nazwa się zmieniła na ZWZ.
Przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, natomiast w lutym 1942 roku Naczelny Wódz pokazuje, że ta organizacja konspiracyjna w kraju jest częścią składową, nierozerwalną częścią składową Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Czy w ogóle Polskich Sił Zbrojnych?
Polskich Sił Zbrojnych, tak. W ogóle Polskich Sił Zbrojnych, więc jeżeli mówimy o siłach zbrojnych, mówimy o Armii Państwa Polskiego, to na czele struktur wojskowych musi stać dowódca. Więc nie tylko nazwa mówi, że jest to Armia Krajowa, czyli Armia w kraju, Armia Polskiego Państwa Podziemnego, ale też w dalszej części tego rozkazu Naczelny Wódz zmienia stanowisko. Już nie ma komendanta głównego, jak w organizacji konspiracyjnej, w czymś utworzonym oddolnie. Od tego momentu na czele AK stoi dowódca. Jest jeden dowódca, tak samo obecnie w Wojsku Polskim.
Czyli takie dywizje na Zachodzie mają swoich dowódców i tutaj ten korpus podziemny ma swojego dowódcę. Tak który, można by to wytłumaczyć.
Który pozostaje nadal generał Grot. Tutaj się nic nie zmienia. Często też żołnierze, którzy służyli w tych strukturach w terenie, dowiadywali się po paru tygodniach, paru miesiącach, że ich organizacja zmieniła nazwę, że od tej pory już jest Armią Krajową. Ale ich zadania, rozkazy, ich obowiązki w żaden sposób się nie zmieniły.
Ale musimy tutaj jeszcze dodać, że tych organizacji konspiracyjnych w 1942, na początku 1942 roku było wiele. Każda partia polityczna, praktycznie rzecz biorąc, miała swoje ugrupowanie zbrojne. I ten rozkaz wodza naczelnego to była sugestia, by się zjednoczyć. Tworzymy ogólnopolską strukturę, która obejmuje wszystkie organizacje, mamy jedną nazwę i mamy jednego dowódcę.
Ja bym poszedł nawet dalej, bo patrząc nie tylko na sytuację geopolityczną, która miała miejsce w roku 1942, ale patrzeć trzeba też na międzynarodowe prawo o prowadzeniu konfliktów zbrojnych. Tylko żołnierze jednej armii mogą mieć uznane prawa kombatanckie, mogą być uznane za stronę walczącą przez, oczywiście patrząc czysto teoretycznie.
No bo Niemcy tego nie respektowali.
Dopiero w trakcie Powstania Warszawskiego strony walczące uznały żołnierzy AK za kombatantów. To słowo.
Mogli oni trafić do niewoli.
Mogli trafić do obozów jenieckich, mogli być chronieni konwencjami międzynarodowymi. Oczywiście wiemy, jak to w praktyce było, że nie wszyscy byli chronieni. Natomiast Armia Krajowa pozwalała żądać przez dowódcę Armii Krajowej, przez wysłannika naczelnego wodza, od innych organizacji konspiracyjnych, by podporządkowały się strukturom AK, by można było przeprowadzić akcję scaleniową. Tych organizacji było kilkadziesiąt, o ile nie ponad setkę nawet w skali całego kraju. To były większe struktury uzależnione od organizacji partyjnych w konspiracji, typu Narodowa Organizacja Wojskowa związana ze Stronnictwem Narodowym, z tym obozem tak, narodowo-radykalnym. Bataliony chłopskie to znowu Stronnictwo Ludowe. Wiemy, że nie wszyscy członkowie tych organizacji podporządkowali się strukturom AK. Była niezależność w różnym stopniu wywalczona przez osoby, które też chciały być uznawane, które chciały cały czas posiadać prawo do tego, by decydować o awansach, o odznaczeniach w tych własnych wojskówkach. Chcieli być niezależni, oczywiście. Mieli swój pomysł na realizację od walki o niepodległość, tak jak Narodowe Siły Zbrojne, które podczas II wojny światowej przecież nie uznawały Armii Krajowej, nie uznawały dowódcy AK, nie uznawały też rządu londyńskiego. Tworzyły własne struktury cywilne, które miały w momencie zakończenia wojny przejąć władzę też administracji.
Armia Krajowa, to ile ludzi było?
Mówi się obecnie, że łącznie z osobami wspierającymi, zaangażowanymi w konspirację, nawet do 500 000. Jest to fenomen na skalę Europy. Oczywiście tu można mówić o armii jugosłowiańskiej, o tamtej partyzantce. Natomiast w takich strukturach, w takim stopniu zorganizowania jest to rzeczywiście fenomen. Jest to sytuacja, w której każdy, kto znajduje się pod okupacją, czy niemiecką, czy sowiecką, jeżeli utożsamia się z polskim państwem podziemnym, z automatu niemal staje się tym obywatelem Polski podziemnej, Polski walczącej i w różnym stopniu wspiera. Oczywiście wiele osób mogło się po wojnie przyznawać, że tak, my też pomagaliśmy. Owszem, mogli pomagać, nie byli zobowiązani przysięgą, ale byli zobowiązani własnym sumieniem, że utożsamiają się
wspierają
się. Tych osób, które były zaangażowane, działały w konspiracji do 500 000 obecnie mówi się, że mogło być nawet.
A ilu tych ludzi miało broń? Uczestniczyło w szkoleniach wojskowych, tego typu i działaniach.
Tak. Najlepiej pokazuje to moment akcji Burza, gdy formują się poszczególne oddziały partyzanckie, wychodzą w pole i nie mają z czym wyjść. Nie mają tej broni, więc tu można zakładać, że 1/5 na 100 tysięcy żołnierzy w skali tych 5-6 lat działań wojennych było broni. Ale to też była broń lekka. To była broń dla piechoty. Nie było ciężkiej broni, nie było sprzętu taboru. Więc te działania mogły być tak naprawdę prowadzone pieszo, czyli nie do końca efektywnie, patrząc na
klasyczne
na skalę zaangażowania wroga.
Trzeba by powiedzieć.
Tak, lekka piechota, tak jak teraz mamy Wojska Obrony Terytorialnej i te bataliony właśnie lekkiej piechoty, oczywiście już zaopatrzonej w zupełnie inny sposób.
Ile ofiar? No bo jak mówimy o zaangażowaniu, no to wiadomo, że no były wsypy, bo okupanci próbowali nasze państwo podziemne spenetrować i zlikwidować. Także były podejmowane różnorodne akcje, działania zbrojne, wysadzanie pociągów i tak dalej. To musiało pociągać ze sobą ofiary.
Mamy tutaj ofiary śmiertelne, ale w grupie ofiar trzeba mówić też o wszystkich aresztowaniach, zarówno o aresztowaniach, zatrzymaniach w trakcie działań zbrojnych, ale też przy wsypach, przy denuncjacjach, przy działaniu operacyjnym Policji i Służby Bezpieczeństwa Niemieckiej, czy chociażby NKWD, jeżeli mówimy o okupacji sowieckiej. Więc są to dodatkowe tysiące, setki, dziesiątki tysięcy zsyłek do obozów koncentracyjnych, wywózek w głąb Związku Sowieckiego. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi obecnie olbrzymią pracę dokumentacyjną, projekt straty.pl. Zachęcam do odwiedzenia tej strony straty.pl i tam tylko pod okupacją niemiecką mamy już około 6 milionów nazwisk osób, które w jakiś sposób były represjonowane. Więc o tych stratach ciężko mówić tylko o co do jednego człowieka w kontekście strat żołnierzy Armii Krajowej. Tu trzeba mówić o obywatelach całego kraju.
Bo ten terror całe państwo i cały naród obejmował. Wracając do Armii Krajowej, no za PRL-u tak się mówiło, że zwykle stała z bronią u nogi. Współczesna interpretacja działań Armii Krajowej jest odmienna.
Nam z wygodnego fotela łatwo jest oceniać, bo łatwo teraz mówić o tym, że źle, że doszło do akcji burza, że akcja burza została w taki czy inny sposób przeprowadzona. Natomiast wówczas, gdy Sowieci od stycznia 1944 roku już byli na terytorium przedwojennej Rzeczypospolitej, trzeba było pokazać, że Armia Krajowa właśnie nie stoi z bronią u nogi. Ten czyn zbrojny, planowane powstanie powszechne, miało pokazać, że jest Armia Krajowa, niezależnego, samodzielnego państwa, które pomimo przegranej wojny obronnej w 1939 roku dalej trwa, że żołnierze Armii Krajowej są emanacją rządu, są emanacją najwyższych władz cywilnych i pokazują, że Polska będzie chciała po zakończeniu konfliktu zbrojnego odbudować swoje państwo w sposób niezależny od jednego czy drugiego sojusznika, czy sojusznika naszych sojuszników.
Wracając do tej części Rzeczpospolitej, która była pod okupacją niemiecką, no musimy wziąć pod uwagę skalę terroru, który został zastosowany przez Niemców. Akcję odwetową, przypomnijmy chociażby słynną akcję zgładzenia Kuczery, która pociągnęła za sobą rozstrzeliwania mnóstwa ludzi w Warszawie.
To była cała gama akcji, które były nazwane tak zwanymi akcjami główek przeciwko najwyższym funkcjonariuszom niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. To zamach na Kuppego, zamach na Kuczerę, zamachy na innych funkcjonariuszy. Co ciekawe, w dokumentach kierownictwa dywersji Armii Krajowej oficjalnie nazywano te akcje zamachami terrorystycznymi. Słowo terrorystyczne pada w dokumentach i to miało właśnie taki cel. Miało zastraszyć okupanta niemieckiego przed działaniami odwetowymi wobec ludności cywilnej, która nie miała się czym bronić, która nie była w stanie przeciwstawić się chociażby zwykłym oddziałom żandarmerii, które
łapankom i tak dalej.
Które penetrowały teren cały, tą Polskę powiatową czy prowincję.
A za chwilę powiemy, czy badania nad działalnością Armii Krajowej już są zamknięte, bo dysponujemy kompletną wiedzą?
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest historyk, dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Jedynak. No właśnie, jak to jest z dokumentami? Wiemy już wszystko na temat funkcjonowania, liczby ludzi, którzy byli zorganizowani w Armii Krajowej, w działaniach i tak dalej, i tak dalej.
Na poziomie okręgów, czyli na poziomie regionalnym, mamy informacje o strukturach, mamy informacje o funkcyjnych, ogólnie o działalności poszczególnych komend czy planach realizacji tych planów. Natomiast jeżeli zejdziemy
niżej,
do Polski
tak, do
powiatowej,
obwodów
czy placówek, cały czas jest to terra incognita. Cały czas mamy materiały, mamy potrzebę pozyskiwania informacji o ludziach, o strukturach, o wydarzeniach, które miały miejsce w danych placówkach, w danych obwodach, podobwodach. I dzisiaj w dobie internetu, w dobie dostępu do archiwów niemal nieograniczonego, okazuje się, że dokumentów jest dużo, ale brakuje badaczy, którzy by się zajęli tym tematem, którzy by dogłębnie przeanalizowali poszczególne materiały. Takim przykładem jest chociażby kolekcja Zdzisława Gwostka, która znajduje się w zbiorach specjalnych Biblioteki Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Przez 15 lat w naszej bibliotece znajdował się zbiór nieuporządkowany. W ubiegłym roku, właśnie z okazji 14 lutego, z okazji rocznicy przemianowania ZWZ-2K, oddaliśmy ten zbiór do użytku wszystkim badaczom. To jest ponad 900 tomów dokumentów dotyczących Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. Dokumenty, które wcześniej nie były w obiegu naukowym.
Część Czyli tutaj... wchodzimy na stronę do was i możemy zajrzeć.
Tak, wystarczy wpisać kolekcja Gwostka, IPN Białystok. Można pobrać inwentarz w formacie PDF, przejrzeć, co interesuje badaczy i zapraszamy do nas do oglądania tych dokumentów. To są materiały zbierane przez kilkadziesiąt lat przez jednego z żołnierzy Armii Krajowej, który zdeponował to wszystko u nas. Dzisiaj są one dostępne. Rzucają często nowe światło na nie tylko lokalne historie Armii Krajowej, ale też na losy żołnierzy podziemia niepodległościowego po zakończeniu II wojny światowej.
A Zdzisław Janusz Gwozdek, Zięba Schubert, w 2001 roku zmarł, a funkcjonował w okolicach Tykocina.
Tak, to jest tu człowiek z Białostoczyzny, człowiek z Podlasia, zaangażowany w te struktury, w konspiracje w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego. I dzięki jego pracy, wieloletniej pracy, udało się zachować informacje o nazwiskach, o pseudonimach szeregowych żołnierzy. Pamiętamy dowódców, pamiętamy oficerów, natomiast często o nazwiskach tych szeregowych, bez których wojny nie udałoby się toczyć.
Żadna się nie da wygrać.
Mamy te materiały i dzisiaj one są do dyspozycji wszystkich zainteresowanych II wojną światową w naszym regionie. Gdy państwo wejdą na stronę do naszego inwentarza, jest podział na obwody, więc też łatwo to szukać. Jeżeli nas interesuje materiał związany z Sokółką, jest kilkadziesiąt teczek wydzielonych. Jeżeli mówimy o Wysokim Mazowieckim, też są takie materiały.
Bo wiele jest zdjęć dostępnych także w internecie, pokazujących żołnierzy państwa podziemnego. I bardzo często jednak zdarza się tam, że w opisie postaci, które zostały uwiecznione, jest żołnierz NN. Nieznany żołnierz, oficer nieznany, nawet oficer. Czyli takie tego rodzaju teczki, tego rodzaju dokumenty cały czas są odkrywane. Trzeba do nich zaglądać, żeby tę historię dokładnie odtworzyć.
Dodatkowo oprócz naszej kolekcji Zdzisława Gwostka zapraszam do korzystania z możliwości ustawowych. Każdy obywatel może złożyć wniosek z artykułu 30 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, by dowiedzieć się o tym, czy w zbiorach archiwów IPN nie znalazły się informacje o dziadkach, pradziadkach.
O rodzinie.
O rodzinie, więc tu też zachęcam do kontaktu z naszym archiwum.
Przeglądał pan tę kolekcję Zdzisława Gwostka. Co ciekawego udało się panu znaleźć?
Osobiście szukałem materiałów o wuju księdza Jerzego Popiełuszki, który w placówce Suchowola był żołnierzem, służył w strukturach Armii Krajowej. Niebawem wyjdzie mój artykuł, który poszerza, pogłębia wiedzę o zarówno i strukturach AK w Suchowoli, jak i też o samym księdzu Gniedziejce. Jest to tak naprawdę przyczynek i skromny wkład w historię Armii Krajowej. Natomiast 14 lutego w Wysokiem Mazowieckim, gdy będzie półfinał kolejnej organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Centrum Kształcenia Zawodowego Olimpiadzie Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach, przedstawimy nową publikację, która też jest pokłosiem właśnie kwerend w kolekcji Zdzisława Gwostka. Jest to książka pod tytułem Szlakami Akcji Burza. Kilka rysów historycznych dotyczących burzy nie tylko na Białostoczyźnie, ale też tutaj mówimy o 27 Dywizji Wołyńskiej Piechoty AK. Informacje znajdą Państwo o bitwie na Grzędach, o tym, jak miało wyglądać zdobycie Białegostoku podczas akcji Burza. Książka będzie bezpłatnie dystrybuowana przez Instytut Pamięci Narodowej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Więc jeżeli ktoś będzie chciał już w piątek przeczytać, będzie mógł na naszej stronie białystok.ipngov.pl znaleźć plik PDF.
Kwestia związana z funkcjonowaniem Armii Krajowej w naszym regionie jest dosyć specyficzna, bo nasz region był taki trochę dziwny. Jak się studiuje historię innych okręgów Armii Krajowej, to nasz białostocki okręg był bardzo ciekawy, na przykład pod tym względem, że bardzo długo miał jednego dowódcę.
Tak, jest to wyjątkowa sytuacja w skali polskiego państwa podziemnego. I oprócz tego, że długo był jeden dowódca, to też z perspektywy lat możemy powiedzieć, że jego niesubordynacja i niewykonanie wszystkich rozkazów Komendy Głównej AK ocaliło żołnierzy, ocaliło jego podkomendnych.
Mówi pan o rozkazie
o ujawnianiu oddziałów AK przed wkraczającymi Sowietami. Te oddziały nie ujawniały się, tam tylko część została ujawniona. Większość oddziałów przeszło do konspiracji. Nie było takiej klasycznej burzy, jak chociażby w moim rodzimym okręgu radomsko-kieleckim, gdzie te walki toczyły się.
No ale wy nie mieliście tego doświadczenia okupacji sowieckiej.
Tak, nie było doświadczenia okupacji sowieckiej.
A Liniarski i wszyscy członkowie tutaj na naszym terenie wiedzieli, czym pachną Sowiety. W związku z tym nie ujawnili się i słusznie.
Dzięki temu o wiele więcej osób przetrwało i to też spowodowało, że na Podlasiu, na północnym Mazowszu funkcjonowała przez długi czas konspiracja niepodległościowa, ta tak zwana druga konspiracja, żołnierze niezłomni. Nie ujawnili się, nie zostali zdziesiątkowani aresztowaniami, wsypami, po prostu ta konspiracja trwała dalej.
Dlatego północne Mazowsze i wschodnie Mazowsze, bo część dawnych powiatów, czyli ostrołęcki i ostrowiecko-mazowiecki, to była składowa okręgu białostockiego, tak jak Wołkowysk, Grodno i tak dalej, bo ten okręg Armii Krajowej był bardzo
wychodzi
duży.
Wychodzi poza dzisiejsze granice Polski, to trzeba o tym pamiętać.
I Podlasia.
I Podlasia rzeczywiście. Więc tutaj warto spojrzeć na mapę do internetu, gdzie kończą się granice okręgu białostockiego, gdzie kończyło się województwo białostockie przedwojenne. Te struktury wyglądały zupełnie inaczej, struktury terenowe.
I o tych wszystkich historiach warto pamiętać, warto zaglądać do różnorodnych publikacji, między innymi przygotowywanych przez Instytut Pamięci Narodowej, bo 14 lutego w tym roku po raz pierwszy będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Był pan w Pałacu, jak podpisywał prezydent ustawę?
Miałem zaszczyt być w Pałacu Prezydenckim, gdy została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę ustawa wprowadzająca to święto państwowe, bo to jest pierwsze święto państwowe poświęcone Armii Krajowej i w tym roku będziemy te uroczystości obchodzić zarówno w Wysokim Mazowieckiem rano, o 10 składamy kwiaty, o 11 rozpoczynamy pierwszy etap olimpiady historycznej, a o 17 środowiska patriotyczne organizują wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej w Białymstoku. Też serdecznie zapraszam, bo warto z miłości do Polski przypominać o Armii Krajowej, o jej poprzedniczkach, następczyniach i przede wszystkim o czynie zbrojnym naszych przodków.
I właśnie po to zostało to święto ustanowione. Przypomnę, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Będzie wiele uroczystości. Warto zajrzeć do różnorodnych lektur, by sobie przypomnieć historię sił zbrojnych państwa podziemnego, polskiego państwa podziemnego. W programie gościł dzisiaj dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Marek Jedynak. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Nasza dzisiejsza audycja jest dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. To wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.